Filozoficzny przegląd prasy.
Jest 14 marca 2017 roku. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy zainspirowanej codzienną prasą. Moją codzienną prasą jest dziś Super Express. Super Express na pierwszej stronie jak zwykle podaje rozmaite albo szokujące i bulwersujące wiadomości, albo takie, które się nazywa z angielska glamour. To znaczy, że wyższe sfery, ludzie znani, osobowości medialne prowadzą życie interesujące, odbywają dalekie wycieczki, obchodzą hucznie swoje wesela, tam, czy urodziny, czy inne rocznice. Między innymi jest artykuł, że Kinga Rusin swoje 46. urodziny spędziła w Wenecji w romantycznej scenerii. Otóż romantyczna sceneria to jest coś, co powtarza się w bardzo wielu tego rodzaju artykułach. No one są tutaj, jak to zwykle bywa w plotkarskiej prasie, opatrzone rozmaitymi fotografiami. Na fotografiach widzimy pejzaże Wenecji, bohaterkę artykułów, jakichś zrelaksowanych, intrygujących pozach na sofach gondol weneckich. Tysiące tego rodzaju materiałów się ukazuje w ilustrowanej prasie plotkarskiej, lepszej lub gorszej, które podkreślają romantyczność. Romantyczny ślub, romantyczna suknia, romantyczna sceneria, romantyczny zachód słońca na Bali. No cóż, zachody słońca możemy podziwiać również w okolicach Węgrowa, ale jakoś te zachody słońca na Bali, w tych ekskluzywnych hotelach i tak dalej, robią wrażenie. Co jest w tej romantyczności? Skądinąd rozmowa jest o żywych ludziach, którzy no, przeżywają swoje życie no, z krwi i kości, prawda? Mają ojców, matki, dzieci, mają problemy pieniężne, troszczą się o swoją pracę i tak dalej. Ale tutaj ich egzystencja jest jakby skondensowana i sprowadzona do pewnego romantycznego przeżycia. Ale to romantyczne przeżycie czym jest właściwie? Tylko urokiem zmysłowym, doznawaniem przyjemności, jest jakąś obietnicą wiecznego szczęścia i miłości, jak to w tych filmach, prawda, gdzie wszyscy na końcu żyją długo i szczęśliwie. Czy jest ekskluzywnością, czymś wyjątkowo eleganckim, co nie jest dostępne komuś, kto po prostu stoi sobie pod miastem Węgrów nad rzeką Liwiec i spogląda na zachód słońca, tylko jest czymś jeszcze innym, specjalnym, choć na tej samej ziemi pod tym samym słońcem. Nie jestem pewien, jakie wartości właściwie podtrzymywane są przez ten ideał romantyczności, taki no, pospolity, można powiedzieć, trochę kiczowaty, pełen blichtru, kolorów, pięknych sukien i tak dalej. Czy to chodzi o szczęście? Czy to chodzi o jakieś pozycję społeczną? Czy chodzi o podkreślenie, że ludzie zamożni jednocześnie są na przykład szczęśliwi i wyrafinowani? Nie potrafię przyczepić żadnych dla siebie zrozumiałych wartości, czegoś, co potrafiłbym zdefiniować i połączyć z tym ideałem romantyzmu. Czy państwu się może coś kojarzy?
To znaczy mi się wydaje, że ta romantyczność na przykład w takim kontekście tej Kingi Rusin polega na czymś, co jest właśnie takim ekstra dodatkiem do rzeczywistości. To znaczy możemy zjeść zwykłą kolację, ale możemy zjeść kolację romantyczną, czyli kolację na przykład przy świecach, tak? I to jest właśnie coś takiego, co dodajemy do tej rzeczywistości, co tak naprawdę nie ma żadnego praktycznego celu.
Ale taki dodatek rzeczywistości czasami bywa niezwykle kiczowaty. No to jest coś takiego, jakby ktoś do swojego wiejskiego domu doklejał nagle ze styropianu takie sztukaterie i malował je później złotą farbą. No, wszyscy byśmy ocenili, że jest to niezwykle zły pomysł, gdy chodzi o dekoracje wnętrz. No i tak samo inne dodatki do życia. Romantyczność jako dodatek do życia jest czymś prawie obrażającym to życie. Chciałbym znaleźć taką wartość, która byłaby ściślej z tym życiem zintegrowana. Jeżeli na przykład w romantyczności chodzi o miłość, proszę bardzo, poddaję się. Jeżeli naprawdę chodzi o miłość, jako naczelną wartość, która kieruje ludzkim życiem, to jestem skłonny każdy kicz zaakceptować, bo jest to wartość ściśle z życiem zintegrowana. Nie jest to sztukateria pomalowana na złoto. No właśnie, widzę, że nic się państwu nie kojarzy z tą romantycznością. Żadna istotna i głęboka wartość. To o czym piszą w tych gazetach? O niczym?
Ta romantyczność sama w sobie, ona może stać się właśnie kiczowata, tak? Że ona się trochę już przejadła.
W powieści Hermana Brocha Lunatycy pierwsza część zatytułowana jest Romantyczność. Główny bohater jest romantykiem, ale jego romantyzm przejawia się w nawiązaniu do pewnych tradycji, do tradycji rodzinnych, przeżywaniu, ponawianiu pewnego stylu życia.
Pewna wierność, pewna lojalność. Romantyzm się wyrażał w pewnej nierealistyczności, to znaczy niezgodzie na rzeczywistość, która przynosi nowe pragmatyczne impulsy, raczej trzymanie się wiernie pewnemu wyobrażonemu stylowi życia oraz takim kodeksom honorowym. To też razem z tym szło.
No czyli znowu pojawiła się ta pragmatyka, że to jest jednak właśnie oderwanie od tej rzeczywistości takiej płaskiej i użytecznej tylko i coś ponad.
Czyli byłaby jakaś wspólna cecha między tym dawnym, uroczystym pojmowaniem romantyzmu jako pewnej wierności i szlachetności, a tym romantyzmem, który może uderzać nam swoją kiczowatością, ale też pełni pewną funkcję oderwania od pragmatyzmu. Byłby antypragmatyzmem na swój sposób. Dobrze, super ekses. Byłby tu w awangardzie tego romantyzmu w takim razie. Odkładamy tę gazetę na razie.
Ja natomiast przeglądając dzisiejszą Rzeczpospolitą zauważyłem artykuł nawiązujący do nieetycznych zachowań w biznesie. Nie chcę nawiązywać tutaj do zachowań, które są nielegalne, które przekraczają granice prawa, ale do zachowań w obrębie ustalonych przepisów. Bardzo często dowiadujemy się o ludziach, którzy wykorzystują istniejące prawo do samych granic, działając w sposób nieetyczny, ale legalny. Zastanawia mnie, czy przyczyn nieetycznych zachowań w biznesie powinniśmy doszukiwać się w pewnym modelu człowieka i w pewnej regule, która została opisana już przez Adama Smitha w książce Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, którą pozwolę sobie tutaj zacytować. Adam Smith pisał bowiem tak, że to nie od przechylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dbałości o własny interes. Każdy człowiek ma wyłącznie na uwadze swe własne bezpieczeństwo, myśli tylko o własnym zarobku. Jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć. Mając na celu swój własny interes, człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście. No właśnie, wydaje mi się, że reguła taka może być miodem na uszy zwolennika wolnego rynku, a który w każdym działaniu może doszukiwać się maksymalizacji swoich zysków, a zaniechanie innych wartości, które również mogą być istotne, może być po prostu kosztem, może być po prostu ceną osiągnięcia tego głównego celu, jakim jest osiągnięcie maksymalnego zysku.
Na pewno jest to jeden z mechanizmów, który pozwala na łamanie zasad moralnych w całym majestacie prawa. Zasada Smitha okazała się o tyle niewystarczająca, że nie przewidywała tego, że ludzie będą czuli małą lojalność w stosunku do swoich społeczeństw. Że społeczeństwo nie będzie miało siły regulacyjnej w stosunku do tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bo się okaże, że akceptacja lub nieakceptacja społeczeństwa wcale tak nie wpływa mocno na ich zyski, żeby musieli się z nią liczyć, czyli żeby ta niewidzialna ręka uregulowała ich zachowanie tylko dlatego, że nieetyczne zachowanie byłoby dla nich samych szkodliwe. Otóż nie byłoby szkodliwe, ponieważ kapitał ma ogromną mobilność, można zaraz przenieść swoje aktywa gdzieś w inny region i cały czas poruszać się, unikając odpowiedzialności za swoje kroki. Przy działaniu globalnym jest to bardzo łatwe. Można bardzo długo unikać odpowiedzialności za nieetyczne postępowanie wbrew oczekiwaniom Smitha. Więc można powiedzieć, niewidzialna ręka rynku okazała się nieskuteczna. Jeszcze jedną przyczyną jest to, że odkryto, że można nią manipulować, że można wpływać na samą zasadę, że niewidzialna ręka rynku nie jest naprawdę czymś magicznym. Jest to zespół parametrów, na które można w jakiś sposób wpływać. I wpływając, poprzez lobbying, poprzez nacisk na legislację, poprzez zmianę różnych praktyk, wymuszanie, można powiedzieć, na społeczeństwie, żeby akceptowała praktyki przynoszące niektórym podmiotom duże zyski. Wszystko to razem można tak nastroić, żeby raczej sprzyjało nieetycznym postępowaniom niż etycznym. No i tu jest dramatyczne pytanie teraz. Jeżeli ta zasada Smitha jest niewystarczająca, to co byłoby wystarczające? W swoim czasie brałem udział w takich dyskusjach na temat tego, czy potrzebne są kodeksy zawodowe. Kodeks biznesmena, kodeks lekarza, kodeks prawnika i tak dalej. Wówczas, lata temu, to było jeszcze w 90-tych latach, wówczas w swoim idealizmie wygłosiłem, a nawet wydrukowałem taki artykuł, że kodeksy są niepotrzebne, bo powinna nam wystarczyć naturalna moralność, którą po prostu aplikujemy do różnych dziedzin naszego życia. Ale to trochę była podobna naiwność do naiwności Smitha. Rzecz w tym, że nawet jeżeli jest to prawdą abstrakcyjnie, to w realnym życiu nie potrafimy często tego zrobić. Zaaplikować ogólnych reguł moralności, lojalności, uczciwości, solidarności i tak dalej do konkretnego działania. Gdzie zainwestować, jaki towar sprzedać, jaką umowę podpisać i tak dalej.
Czasem remedium na nieetyczne zachowania próbuje się doszukiwać w uszczelnianiu prawa. W konstruowaniu prawa w taki sposób, aby było pobudką, motywacją do pewnego etycznego zachowania, aby etyczne zachowanie było jednocześnie maksymalizacją własnego zysku. Czyli czy wiązałoby się z tym, że wartości realizowane byłyby po prostu produktem ubocznym mojego własnego działania i czy wtedy rzeczywiście realizacja jakiejś pewnych wartości, jak na przykład solidarność. Czy to rzeczywiście byłaby realizacja, jeżeli byłaby ona po prostu tylko produktem ubocznym, rezultatem działania, które przynosi mi korzyść, a przy okazji inni też czerpią, a przy okazji pomagam innym,
Jest taki nurt rzeczywiście dzisiaj w refleksji nad prawem, że prawo powinno służyć jako taki bodziec. Być może słuchacze naszego radia pamiętają, że w swoim czasie i wciąż jest obecna i do wysłuchania na naszej stronie rozmowa z panią doktor Magdaleną Małecką, która na ten temat napisała swoją pracę doktorską, krytykując to podejście do prawa, że prawo nie może być bodźcem, musi zachować pewną siłę normatywną, która nie jest tożsama z pobudzaniem ludzi do lepszego działania, bardziej prospołecznego.
Też trochę obija się to o tą kwestię, czy oceniamy pod względem moralnym intencje, czy wynik. Tak? Adam Smith mówi o skuteczności, czyli poszukuj jakiegoś dobra w wyniku działań, a właśnie w nas budzi się tutaj ta niepewność, czy to jest dobre, ponieważ jest jakoś interesowne i nakierowane na nas samych jednak.
Trudno uwierzyć, żeby na dłuższą metę ludzie, którzy posiadają złe intencje, bez przerwy wytwarzali dobre skutki. Ten piwowar, czy rzeźnik tam u Smitha, miałby cały czas intencje maksymalizacji zysku, w miarę możliwości wyprowadzenia innych w pole, wykorzystania ich dla swojego zysku, ale jednak mimo to na dłuższą metę wytwarzałby tylko samo dobro. W gruncie rzeczy byłby jak Mefistofeles u Goethego w Faustie, który mówi o sobie, że jestem tym, który ciągle zła pragnąc, ciągle dobro wytwarza. Wszyscy bylibyśmy takimi diabłami, Mefistofelesami. Mielibyśmy ciągle złe intencje, ale wytwarzalibyśmy za pomocą niewidzialnej ręki rynku samo dobro. Otóż to jest mrzonka, wydaje mi się, etyczna mrzonka.
A czy nie właśnie taka myśl przyświeca pewnym obecnie współczesnym biznesmenom, niektórym, którzy swoje nieetyczne zachowania usprawiedliwiają poprzez to, że przecież zarabiają pieniądze, te pieniądze później lokują, poprzez inwestują, budują fabryki, nowe drogi, gdzie zatrudniają kolejne osoby, czyli używając nieetycznych, niedozwolonych środków, rezultatem jest jakaś wspólna korzyść, gdzie ludzie rzeczywiście znajdują zatrudnienie. No ale chyba to nie może być.
Tu brakuje bardzo wielu elementów etycznie ważnych, takich jak sprawiedliwość na przykład. Nie chodzi tylko o to, żeby ludzie znaleźli zatrudnienie, ale żeby znaleźli sprawiedliwość. Jeżeli na dłuższą metę ludzie utrzymują się bez żadnego poczucia nawet sprawiedliwości. Znaczy dostał jakieś pieniądze za swoją pracę, ale nie ma to nic wspólnego ze sprawiedliwym dystrybucją dóbr, to znaczy co się komu należy, powinien wyglądać normalny rozkład odpowiedzialności i zysków za wykonywaną pracę. Jeżeli tego nie ma, to zarobek przestaje być zarobkiem. Nie powinien się nawet nazywać zarobkiem. Jest czymś w rodzaju ochłapu, który jest rzucany komuś, no, kto musi żyć po prostu, żeby pracować i pracować, żeby żyć, ale nie ma to wiele wspólnego z prawdziwą pracą, jej godnością i sprawiedliwością. No cóż, to są stare myśli, nic nie mówię tutaj, co by wykraczało poza banał, ale okazuje się, że te stare myśli bez przerwy trzeba powtarzać, bo nieustannie widzimy, że są nieobecne w praktykach. No cóż, mamy tu jeszcze kilka artykułów, na przykład artykuł z pisma Stolica o budownictwie socjalistycznym w Warszawie, niezwykle interesujący i pokażący też pewne filozoficzne pytania postawić, ale to duży temat i już dzisiaj nam się nie zmieści, zatem dzisiaj podziękujemy już za uwagę, a inspirujące nas teksty jeszcze wykorzystamy w przyszłym tygodniu.